Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa. W studiu witam naszego gościa, pan poseł, doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria.
Panie pośle, mamy dzisiaj mówić na temat emerytur, na temat rynku pracy, no i także rynku bezrobocia, bo on jest w Polsce znaczący. No i gdyby to był program taki, że można by sobie pożartować, to można by wyjść od tego dowcipu, który już krąży między ludźmi w związku z emeryturami. Jak żyć? I odpowiedź premiera krótko. Oczywiście po przejściu na emeryturę.
Tak, to prawda, to smutne stwierdzenie, nawet gdzieś go tam na swoim blogu użyłem, ale niestety ta argumentacja, którą przedstawiają rządzący, a w szczególności pan premier, bo stanął na czele właśnie tego ruchu tłumaczenia, dlaczego powinniśmy pracować dłużej, skrzętnie starają się to ukrywać. Znowu są snute takie miraże przed Polakami, o ile wzrośnie emerytura mężczyzn. Kobiet ma ponoć wzrosnąć aż o 70%, jeżeli będą pracowały 7 lat dłużej.
Czyli można powiedzieć, że po przejściu na emeryturę taka kobieta z mężem spędzi sobie ostatnie wakacje życia gdzieś tam na jakiejś wyspie. Jeśli oczywiście
dożyje. Jeżeli dożyje. Proszę Ojca, to do złudzenia, ta swoista propaganda przypomina to, co działo się w 98 roku. Wtedy także zmienialiśmy nasz ten system emerytalny, dzieliliśmy go na tę część ZOS-owską i tę część kapitałową. I także wtedy, jeżeli ojciec sobie przypomina, we wszystkich telewizjach królowały reklamy pokazujące szczęśliwych starszych ludzi, w domyśle emerytów, którzy właśnie z tych emerytur, przyszłych emerytur, spędzają piękne wakacje gdzieś nad ciepłymi morzami, pod palmami, w bardzo atrakcyjnych warunkach. Minęło 10 lat, bo w 2009 roku po raz pierwszy kobiety, które już były w tym nowym systemie, wybrały sobie ten nowy system, mogły pobierać świadczenia właśnie z tego nowego systemu, a więc część emerytury z ZUS-u, część z otwartych funduszy emerytalnych, i okazało się, że te świadczenia dla kobiet wynoszą z tej części kapitałowej po kilkadziesiąt złotych miesięcznie. I żeby to szybko ukryć, żeby nie było skandalu, bardzo szybko Sejm wtedy dokonał nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach emerytalnych i wszystkim tym ludziom, którym wypłacano tego rodzaju, czy miano wypłacać tego rodzaju świadczenia, pozwolono przenieść się do ZUS-u, żeby ukryć po prostu niewydolność tego systemu. A od tego czasu, od roku 2009, przecież mieliśmy gigantyczne spadki na giełdach. Przecież te fundusze, otwarte fundusze emerytalne inwestują w papiery wartościowe. Był spadek wartości akcji. W związku z tym te kapitały tam odłożone nie rosną, tylko maleją. Oczywiście otwarte fundusze emerytalne, a dokładnie ich założyciele, te towarzystwa emerytalne, mają się dobrze. Według moich szacunków przez te kilkanaście lat ze względu na opłaty wnoszone zarobiły około 20 miliardów złotych. I ponieważ w większości są to firmy zagraniczne, te pieniądze z trudem odkładane przez każdego pracującego w dużej części wywędrowały za granicę. Więc mówię o tym więcej, dlatego że w tej chwili przygotowuje się podobną mistyfikację. Pracujmy dłużej, będziemy mieli większe świadczenia, a niestety okaże się, że to będzie dla większości Polaków taka sytuacja, że jeżeli dożyje do tej emerytury, to będzie pobierał to świadczenie. Trudno powiedzieć, jakie ono będzie, ale będzie pobierał je bardzo krótko. I niestety mówię o tym z przykrością, bo to jest gigantyczne oszustwo. Jeżeli ludzie pracują po kilkadziesiąt lat i odprowadzają co miesiąc składkę od swojego wynagrodzenia, to rzeczywiście liczą, że po przejściu na emeryturę będą mieli 15-20 lat spokojnego życia, które pozwoli im, emerytura pozwoli im je sfinansować. Przy wydłużeniu wieku okaże się, że tego życia, nie wiemy jeszcze z jakim świadczeniem, będzie niestety bardzo mało. I ludziom tego się nie mówi, tylko próbuje się odwracać ich uwagę właśnie obiecując po raz kolejny bardzo wysokie świadczenia emerytalne.
No i że te przez te kilkanaście lat także będą mogli dziadkowie zajmować się wnukami, co też nie jest bez znaczenia w tym procesie wychowawczym. Panie pośle, ale o metodologii chciałem porozmawiać, no bo były wybory, tak, na jesieni ubiegłego roku i wtedy, no, żadna z partii nie mówiła, łącznie z rządzącą, o tym, że będziemy podnosili aż o 7 lat wiek emerytalny dla kobiet. Co takiego się dzieje, że 2-3 miesiące później, w tempie błyskawicznym, w ciągu 3 miesięcy, premier w tempie błyskawicznym, 30 dni konsultacji, chce wprowadzić tego typu zaostrzenia, tego typu politykę?
To jest moim zdaniem, proszę ojca, kluczowe pytanie do rządzących w sprawie tej reformy. Bo rzeczywiście ma ojciec rację. Jeżeli ktoś zamierzał, rządzący, tak, zamierzali przeprowadzić tak gigantyczną operację, tak dokuczającą milionom Polaków. No bo wydłużenie wieku emerytalnego
bo
jest
to nie jest chyba tak, że nagle pan premier w czasie świąt czy przed świętami postanowił, no, że zrobimy Polakom prezent na Nowy Rok.
Dokładnie.
Prawda?
Zobaczył jakieś tabelki, tak, i okazuje się, że coś musimy zmieniać. Nie ulega wątpliwości, że ani nasza sytuacja demograficzna, ani finansów publicznych w ciągu ostatnich paru miesięcy nie pogorszyła się gwałtownie. Więc jeżeli rzeczywiście stan finansów zmusza nas do wydłużania wieku emerytalnego, jak twierdzi pan premier, to absolutnie powinno być to wiadome i w połowie poprzedniego roku, i teraz. Wtedy skrzętnie to ukrywano. Ja myślę, proszę ojca, że ta operacja nie jest tak konieczna ze względu na stan naszych finansów publicznych, choć nie jest on najlepszy, pewnie będzie okazja, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale pan premier chce wysłać dla rynków finansowych informację, że Polska, podnosząc wiek emerytalny, tak, będzie stabilnym państwem, które nie szasta groszem publicznym. I myślę, że to jest podstawowa operacja. Być może, tego się pewnie nie dowiemy, bo rządzący nie mają w zwyczaju mówić Polakom prawdy. I to jest bardzo poważny problem. Być może są jakieś zobowiązania wobec Komisji Europejskiej. Wprawdzie Komisja Europejska nie może nam nakazać wprowadzenia wieku emerytalnego, ale coraz częściej słyszy się, był taki biała księga emerytur, opracowanie Komisji Europejskiej, gdzie było to swoiste zalecenie. I teraz pan premier, który lubi być w tym głównym nurcie, no i lubi się pochwalić, tak, przed panią Angelą Merkel, przed panem Sarkozym, no chcę, jak rozumiem, za parę miesięcy pojechać na kolejny szczyt i powiedzieć, no ja już tę niepopularną rzecz w Polsce przeprowadziłem, proszę bardzo, a jak u was z takimi reformami? To po pierwsze. Po drugie, właśnie ten sygnał dla tych rynków finansowych. One oczywiście patrzą i dla nich to wydłużenie wieku emerytalnego, a więc, no, powiedzmy wprost, skrócenie czasu wypłacania emerytur, no, jest takim sygnałem, że no, nie będzie w przyszłości zwiększonych wydatków publicznych, a więc ten kraj będzie prawdopodobnie wiarygodny finansowo. To jest moim zdaniem dwa kluczowe powody, dla których nagle w sytuacji, kiedy w kampanii wyborczej o tym się w ogóle nie mówiło, nagle ten problem się pojawił. Pan premier Tusk chce poprawić swoją wiarygodność na salonach europejskich i po drugie wysyła sygnał do rynków finansowych, że warto Polsce pożyczać, bo na pewno zbyt dużo w przyszłości nie będzie wydawała na emerytury i na pewno długi będzie regularnie spłacała. Bo dla rynków finansowych to jest najważniejsze. Czy to, co pożyczyliśmy, te 800 miliardów złotych, bo tyle pożyczyliśmy, 300 miliardów dodatkowo w ciągu 4 lat, czy to kiedyś będzie zwrócone? Wszyscy, którzy nam pożyczyli, zaczynają się powoli niepokoić. I wydłużenie wieku emerytalnego jest dla nich sygnałem, że mniej pieniędzy w przyszłości pójdzie na emerytury, to znaczy Polska będzie wydolna finansowo, żeby spłacać te długi. To ma szczególne dla tych pożyczających znaczenie w sytuacji, kiedy, no, Grecja, mamy to w tej chwili niejako, można powiedzieć, na talerzu. 100 miliardów euro ci, którzy Grecji pożyczali, musieli umorzyć, tak? W tym drugim pakiecie, który został właśnie przyjęty, umorzono Grecji 100 miliardów euro. Jak to skutkuje dla tego kraju, to oddzielny problem, bo to jest oczywiście moim zdaniem wprost pomoc dla banków, które kiedyś pożyczając Grecji, zarabiały, a teraz próbują...
I to nie banki greckie.
I to nie banki greckie, tylko bratki banki niemieckie.
W zasadzie ta pożyczka udzielana Grecji w Grecji praktycznie nie zostaje.
Tak, to prawda. A nawet mówi się, żeby specjalne rachunki powiernicze uruchamiać i środki z prywatyzacji greckich tam na te rachunki wysyłać, żeby już tylko Komisja Europejska miała wpływ na te pieniądze. Ale to oderwaliśmy się od tego głównego wątku. Więc właśnie sądzę, że to ma być ten właśnie sygnał dla rynków finansowych. Polska w przyszłości nie będzie wydawała zbyt dużo na świadczenia emerytalne dla swoich obywateli, bo wydłuża wiek zatrudnienia, więc tym samym świadczenia będą wypłacane krócej. W związku z tym będzie wydolna finansowo i na pewno te 800 miliardów złotych, które pożyczyła, na pewno będzie regularnie spłacała.
A proszę powiedzieć, panie pośle, skąd w ogóle wziął się ten wiek, 65-67 lat? Jasne, premier mówi, przecież na Zachodzie też podnoszą wiek emerytalny, ale dlaczego akurat 65 i 67 na przykład, a nie 63 albo 70?
Proszę ojca, ja myślę, że jeżeli byśmy kontynuowali dalej tego rodzaju politykę, jaką uprawia ten rząd, to za parę lat może się okazać, że ten wiek 67 lat to jest za mało, że potrzebne jest 75, ale być może i 80 lat, bo ten system będzie niewydolny, bo pan premier proponuje nam walkę ze skutkami, a nie z przyczynami tego zjawiska. Otóż jeżeli mamy na myśli system emerytalny w Polsce, to niezależnie od tego, czy on ma charakter ten budżetowy, ZUS-owski, czy ten kapitałowy w OFE, to tak naprawdę jego podstawa, ta szeroka podstawa, opiera się na składce ludzi, którzy aktualnie pracują, tak? Więc żeby tych pieniędzy było możliwie jak najwięcej, to po pierwsze musimy mieć maksymalnie dużo urodzeń, tak? Za 20 lat ci ludzie znajdą się, za 20, za 25, znajdą się na rynku pracy i będą dostarczali pieniędzy do tego systemu. Tak? Wtedy dla ich rodziców i dziadków na pewno starczy pieniędzy. Natomiast jeżeli my zaniedbujemy pracę nad tą podstawą tej swoistej piramidy, tak? I mówimy, że nie interesuje nas liczba urodzeń, no pan premier używa takiego argumentu. W 2040 roku Polaków będzie tylko 32 miliony i w związku z tym na jednego pracującego będzie przypadało odwrotnie, tak, na jednego pracującego będzie przypadało dwóch emerytów i w związku z tym musimy wydłużać wiek emerytalny. To brzmi dosłownie przerażająco, bo to mówi premier ciągle prawie 40-milionowego kraju.
Czyli co? Mamy w tej chwili 38 milionów obywateli ponad. Jasne, część jest za granicą i o tym też trzeba za chwilę pewnie powiedzieć. Natomiast premier zakłada, że za ileś tam lat będzie nas 32 miliony i podchodzi do tego ze spokojem.
Za 28 lat stwierdza, że będzie nas tylko 32 miliony i podchodzi do przyjmuje to jako pewnik. A ja się pytam pana premiera, co jego rząd przez 4 lata i kolejny rok robi, żeby nas nie było 32 miliony, tylko żebyśmy rzeczywiście, żeby urodzenia w Polsce no przynajmniej wyglądały tak, jak w zachodniej Europie, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. No,
czytałem, że nawet mamy niższą dzietność niż w Chinach, gdzie jest ta polityka jednego dziecka,
prawda,
tam 1,56.
Na 200 ileś krajów, które pod tym względem bada ONZ, jesteśmy na 190 którymś miejscu, czyli w końcówce kraju świata. To jest dosłownie przerażające. I coraz często słyszę wypowiedzi ekonomistów, że żadna polityka o charakterze, nie wiem, finansowym nie spowoduje eksplozji urodzeń. Otóż ja nie twierdzę, że spowoduje eksplozję, ale...
A Polki w Wielkiej Brytanii?
No właśnie, to jest doskonały przykład i powinniśmy go naprawdę upowszechniać. W Polsce ten wskaźnik dzietności to jest 1,38 i on się utrzymuje na tym poziomie z mniejszymi lub większymi wahaniami od ładnych kilkunastu lat. Natomiast Polki, które pojechały za pracą do Wielkiej Brytanii z rodzinami, już mają wskaźnik dzietności na poziomie 2,5, czyli dwukrotnie większy. A przecież Wielka Brytania nie należy do krajów, które wyjątkowo hojnie wspomagają rodziny. Wystarczy stabilna praca dla małżonka, tak? wystarczy jakiś system zasiłków, nawet skromnych, jak w Wielkiej Brytanii, wystarczy odpowiednia polityka mieszkaniowa, czyli dostępność mieszkania dla człowieka. Na Zachodzie jest tak, że jeżeli ktoś ma stałą pracę, to stać go na utrzymanie żony i dwójki czy trójki dzieci i także wynajęcia chociażby mieszkania. I bez takiej polityki my rzeczywiście ten spadek urodzeń będzie kontynuowany i będzie nas coraz mniej. Więc to jest szczególnie bulwersujące, że premier siada w studiu telewizyjnym albo na tych słynnych konsultacjach i właśnie mówi, jako pewnik przekazuje informację, w 2040 roku będzie nas zaledwie 32 miliony i w związku z tym nie mamy innego wyjścia, tylko wydłużać wiek emerytalny. Człowieku, co zrobiłeś w tej sprawie? Rządzisz Polską od 4 lat, już 5. rok. Co zaproponowałeś?
Dopiero 100 dni rządu.
No właśnie, to jest kolejna mistyfikacja, którą próbuje się zamieszać w głowach Polaków, no bo przecież tych dni już było 1600, nie 100, prawda? A próbuje się traktować ten rząd jako rząd kompletnie nowy. Właśnie. Więc co zrobiłeś w zakresie polityki prorodzinnej? Co zrobiłeś w zakresie polityki mieszkaniowej? Był ten program Rodzina na swoim, program mieszkaniowy, właśnie wprowadzony w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Jaki on był? Bo był ułomny, ale było to wsparcie dla rodzin, które miały jakieś pieniądze i chciały dobić się do własnego mieszkania. To było w ich zasięgu. On oferował dopłaty do kredytów, bo jasne, że trudno sobie wyobrazić młodą rodzinę, którą stać w tej chwili, żeby kupić mieszkanie za 100 czy 200 tysięcy. Musi być tutaj kredyt, prawda? Ale do odsetek tego kredytu były bardzo poważne dopłaty państwa. No, co zrobiono w roku 2010 i 2011 ze względu na kryzys? W zasadzie ten program zlikwidowano. No i trzeci element tej układanki to jest rynek pracy. No jakżeż można wydłużać wiek emerytalny, tak, w takim tempie, w sytuacji, kiedy mamy oficjalnie 13% bezrobocie. I nie ma szans na jego zmniejszenie. Jeżeli 50%, czyli prawie milion ludzi, to są ludzie w wieku od 18 do 34 lat. A więc milion ludzi zaczyna swoje dorosłe życie od bycia bezrobotnym. I bardzo często tym bezrobotnym jest rok czy dwa i takiego człowieka w zasadzie trzeba znowu, na nowo uczyć pracy, tak? Bo jeżeli jest 2 lata poza rynkiem pracy, to w zasadzie trzeba go uczyć wszystkiego początku. I właśnie w takiej sytuacji panaceum na to wszystko jest wydłużenie wieku. Mówiliśmy o tym długo, ale chcę zwrócić uwagę, że przyczyny tej niewydolności systemów ubezpieczeniowych, nie tylko zresztą w Polsce, ale i na świecie, to jest zmniejszająca się liczba urodzeń, niewłaściwa polityka mieszkaniowa w stosunku szczególnie do młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie i brak perspektyw poważnego zatrudnienia dla ludzi nawet z wyższym wykształceniem. I jeżeli w tych trzech elementach wreszcie nie zdecydujemy się jako państwo, żeby wykonać zdecydowane kroki do przodu, to wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat będzie tylko incydentem. Za parę lat przyjdzie, nie wiem, mam nadzieję, że już nie premier Tusk, jakiś następny premier i będzie tłumaczył Polakom, dlaczego trzeba wydłużyć wiek emerytalny, tym razem do lat 75 albo wręcz o 80.
Panie pośle, czyli mamy taką sytuację, że premier, który rządzi już 5. rok, przed wyborami wszystko jest super, wszystko jest cacy, jesteśmy zieloną wyspą. Po wyborach, zresztą to też ciekawa sprawa, bo nie mogliśmy doczekać się exposé pana premiera, prawda? Czy to było tak, że pan premier nie chciał od razu w pierwszym miesiącu po wyborach powiedzieć o tej sprawie i tak przekładał?
Teraz to się lepiej tłumaczy właśnie, bo to było bardzo niepopularne ogłoszenie. Rzeczywiście ono pierwszy raz pojawiło się w exposé pana premiera. Najpierw była taka koncepcja, że stary rząd dotrwa do końca naszej prezydencji. Później ze względu na niezadowolenie prezydenta...
No to już było kombinowanie.
Wszystko to przyspieszono, no i okazało się, że z zielonej wyspy niewiele zostało, bo przecież tych posunięć niepopularnych, jakie zafundowano nam w ostatnich paru miesiącach, jest sporo. Podniesienie składki rentowej, tak? W czasach Prawa i Sprawiedliwości o 7 punktów procentowych obniżono składkę rentową. Chodziło o tak zwaną redukcję klina podatkowego. Problemem naszego kraju są bardzo wysokie koszty pracy. te, no, jeżeli chce się wypłacić powiedzmy pracownikowi 1000 złotych wynagrodzenia, tak, to do tego dochodzi 50% różnego rodzaju dodatków ZUS-owskiego, podatku, prawda, jednej składki Funduszu Pracy i tak dalej. W związku z tym redukcja składki rentowej miała być taką zachętą do oficjalnego zatrudniania ludzi, prawda, i w ogóle płacenia składek od jakiegokolwiek wynagrodzenia. I był to wtedy ruch oceniany bardzo dobrze. Zresztą dzięki tej głębokiej redukcji no, pojawiła się ta Zielona Wyspa, bo sporo pieniędzy zostało w kieszeniach pracowników i w kieszeniach pracodawców. Co więcej, przez te 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości przybyło 1,5 miliona miejsc pracy. To pokazuje, jak redukcja obciążeń podatkowych, właśnie takich newralgicznych, natychmiast powoduje ujawnianie miejsc pracy, bo nie oszukujmy się, mamy szarą strefę i rzeczywiście część przedsiębiorców woli wypłacić pracownikowi choćby te 1000 złotych nieoficjalnie i nie ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych. Więc każda obniżka powoduje, że tych miejsc pracy oficjalnie powstaje coraz więcej i zasilane są wszystkie fundusze. Podwyżka składki, to co zafundowano, oczywiście nie w takim tempie, ale powoduje znikanie oficjalnych miejsc pracy i tym samym także osłabianie zasilania funduszy, tego od ubezpieczeń społecznych, tego zdrowotnego.
To jest w jakimś sensie zamknięte koło.
Zamknięte
tak?
koło, ale i na to się zdecydowano, no bo stan finansów publicznych okazuje się, że po 4 latach rządów jest coraz gorszy. No mamy KGHM. I to ten słynny podatek od wydobycia kopalin. My oczywiście jesteśmy za tym, żeby państwo polskie, żeby wszyscy obywatele mieli pożytki z tego, co wydobywa się z polskiej ziemi. Zgoda. To jest być może preludium do tego, jak trzeba upodatkować wydobycie gazu łupkowego, tak, w przyszłości. Więc zgoda. Ale no nie może to być grabież w biały dzień. Jeżeli z jednej firmy w ciągu roku podatkowego chce się ściągnąć dodatkowo 2 miliardy złotych, nawet z bogatej firmy, to jest grabież w biały dzień. I robi to liberalna platforma, która powielokroć zarzekała się, że ona nigdy nie będzie podnosić podatków, tylko będzie je obniżać. No mieliśmy wcześniej to 1% podwyżkę, o 1% podatku VAT. Podatek VAT jest podatkiem tak w uproszczeniu ludzi niezamożnych.
Ale podatek także nałożony na ubranka dziecięce w ramach tej polityki prorodzinnej.
No właśnie, był projekt ustawy posłanek z Prawa i Sprawiedliwości, żeby w sytuacji, kiedy jest to wymóg unijny, bo tutaj tym się minister finansów zasłaniał, żeby przeciętnie na rodzinę policzyć, o ile wzrosną koszty wydawane na dzieci ze względu na wzrost tego VAT-u i żeby to rodzinom zwracać na podstawie kwitów, które będą przynosiły ze sklepu, tak jak był kiedyś zwrot podatku VAT za materiały budowlane, prawda? Ponieważ wzrosła stawka do podstawowej, 7%, więc była możliwość uzyskania z Urzędu Skarbowego, jeżeli ktoś budował tej różnicy pomiędzy 7% a 21%. To był zaproponowany ten sam mechanizm. Projekt ustawy odrzucony w pierwszym czytaniu. A więc w praktyce są rzeczywiście podejmowane działania przez ten rząd, żeby doprowadzić do tego, żeby ta prognoza, którą pan premier przedstawia, że będzie nas 32 miliony w 2040 roku, żeby się sprawdziła na bank.
Może właśnie temu służy polityka rządu. Bo ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć, panie pośle. Premier wychodzi, mówi, będziecie pracować do 67 roku życia. Kobiety, mężczyźni, wszyscy tyle samo, wydłużamy wiek emerytalny. Ale jakby nie słyszę właśnie, że wraz z tym wydłużeniem wieku emerytalnego planujemy politykę prorodzinną, jakieś ulgi dla rodziców, nie wiem, tam różnego rodzaju zabiegi, które nie spełnią tego proroctwa 32 milionów ludzi i wtedy będzie nas rzeczywiście mniej i mniej będzie na rynku pracy. Ale jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Mówi się ludziom, macie pracować do 67 roku życia, czyli wydłużamy wiek emerytalny, ale w tej chwili samych bezrobotnych, i to bezrobocie rośnie, jest generowane, jest już 2 200 000. Mało tego, 2 miliony ludzi, najczęściej młodych, w wieku produkcyjnym, jeszcze przez wiele, wiele lat, dobrze wykształconych, pojechało za granicę. Czyli tak naprawdę ten rynek bezrobotnych to jest 4 200 000 ludzi.
To prawda, proszę ojca, i to wszystko się odbywa, kiedy korzystamy ponoć z wielkiej hojności Unii Europejskiej. Korzystamy z wielkich funduszy, a więc jest to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który przychodzi do gospodarki, więc jest pytanie, co będzie, jak tych środków nie będzie, prawda? Czy znowu będzie fala emigracji z Polski? To są właśnie bardzo poważne problemy społeczne, nad którymi powinniśmy ponad podziałami politycznymi naprawdę porozmawiać, bo to będzie decydowało o naszych losach za 10-20 lat. I rzeczywiście, jeżeli nastawimy się na politykę zwijania polskiego społeczeństwa, to być może nawet ta wizja w 2040 roku będzie jeszcze ostrzejsza. Nie będzie nas 32, tylko jeszcze mniej milionów. Bo niestety te pomysły w tę stronę idą. Ja nie chciałbym zbytnio odbiegać od naszego zasadniczego tematu, ale pewnie będziemy się do tego odwoływali. Chcę zwrócić uwagę na Węgry. Tak pomawiane, szykanowane, powiedziałbym, w tej chwili w Europie z różnych powodów. Otóż ten kraj po 8 latach rządów lewicy, bo to trzeba podkreślić, prawda, pan premier Orban wygrał zdecydowanie, zmienił bardzo poważnie ustawodawstwo, ale mimo tego, że korzysta z międzynarodowej pomocy finansowej, bo niestety po rządach lewicy dostał kraj w zapaści gospodarczej, z zapaścią finansową, próbuje z tego wychodzić i mimo tej zapaści on postawił właściwą diagnozę. Bardzo zdecydowana polityka prorodzinna. Proszę sobie wyobrazić, że w węgierskim podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na dzieci jest tak głęboka, że rodzina z trójką dzieci nie płaci podatku dochodowego. A gdyby ją przenieść na warunki polskie, to ta ulga na trójkę dzieci wynosi 15 tysięcy w stosunku rocznym. U nas 3 tysiące. I biedne Węgry, które korzystają z kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego na takie rozwiązania stać, a Zielonej Wyspy, znacznie zamożniejszej Polski, na to nie stać. Orban zrozumiał, że bez zdecydowanej polityki prorodzinnej rzeczywiście za 20-30 lat węgierskie państwo, ponieważ ma 10 milionów ludzi, może być zwyczajnie wymazane z mapy Europy. Co więcej, zrobił drugi ruch do tej diaspory węgierskiej poza granicami. Uzyskanie obywatelstwa węgierskiego i przeniesienie się na Węgry jest wyjątkowo łatwe. To jest oczywiście znowu skomplikowany problem w sensie logistycznym, prawda, rynek pracy i tak dalej, ale z tego co wiem, w konsulatach węgierskich jest zapisanych około 2 milionów ludzi, Węgrów, którzy do tej pory byli poza terytorium Węgier. Więc on za wszelką cenę chce ściągnąć także na Węgry tych ludzi, bo zdaje sobie sprawę, im będzie miał więcej obywateli i jeżeli da im jeszcze zapewni miejsca pracy, to tym bogatsze będą natychmiast systemy ubezpieczeniowe, bardziej wydajne.
No właśnie, panie pośle, no, gdybym ja był premierem, nigdy nie będę, ale gdybym był, no to bym zaczął myśleć najpierw tak, jak tych bezrobotnych uaktywnić, to jest 2 200 000 ludzi, z tego połowa to są ludzie młodzi, bardzo młodzi, do 34 roku życia, tak? Jak ściągnąć ludzi z zagranicy, którzy wyjechali, to jest następne 2 miliony, więc rynek pracy już mi się zwiększa o ponad 4 miliony ludzi w tym momencie.
I właśnie powinniśmy się zastanowić nad przedsięwzięciami, które będą tworzyły miejsca pracy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, proszę ojca, że my nie zaproponujemy tutaj rozwiązania, że państwo stworzy powiedzmy 1 000 000 czy 2 000 000 miejsc pracy w ciągu krótkiego okresu. To nie jest możliwe, ale ten okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy miejsc pracy przybyło 1,5 miliona i to były miejsca pracy tworzone przez firmy, tak, które tutaj chciały inwestować ze względu na korzystne warunki właśnie te na rynku pracy, korzystne warunki podatkowe, ale także to był wielki ruch ludzi, którzy zaczęli zakładać własne interesy, bo to jest podstawa współczesnej gospodarki, prawda? Że człowiek bierze sprawy w swoje ręce i w jaki sposób? No choćby poprzez zwolnienie ze składki ZUS-owskiej na rok albo dwa każdego człowieka, który skończył szkołę i chce wziąć swój los w swoje ręce.
Wygląda na to, że jesteśmy większymi liberałami gospodarczymi niż
pan premier. Ale proszę ojca, ja sobie z tobie zdaję sprawę, że państwo nie stworzy tych milionów miejsc pracy, więc ludzie aktywni muszą wziąć swoje sprawy w swoje ręce, ale nie można temu człowiekowi młodemu, który jest bez grosza przy duszy, tak, zaproponować zarejestruj firmę, to jest tanio. Rzeczywiście, to są tam jakieś, w tej chwili można to już zrobić nawet przy pomocy internetu. Tylko co z tego, jak ruszę, tak, to za miesiąc przychodzi mi składka ZUS-owska. A to jest już spore, to jest kilkaset złotych miesięcznie. Więc jeżeli temu człowiekowi powiem, stawaj na nogi przez 2 lata, tak? Państwo zapłaci za ciebie tą minimalną składkę, a ty przez 2 lata musisz się na tyle umocnić, że po 2 latach zaczynasz ponosić pełne obciążenia. To moim zdaniem będzie to ogromny impuls rozwoju. Polacy
to jest
naprawdę są ludźmi niesłychanie rzutkimi, z otwartymi głowami i to widać, jak pojawiają się gdzieś tam na Zachodzie.
No właśnie, panie pośle, na Zachodzie kiedy się pojawiają, tak? Bo mówi się o wyprzedaży polskich banków, o wyprzedaży różnego rodzaju kopalin. Teraz sprawa gazu łupkowego, że media polskie to już nie jest polski kapitał. I można by mnożyć właściwie wszystkie niemalże obszary gospodarki, które zostały wyprzedane w obce ręce. Ale ja mam wrażenie, że tak naprawdę handluje się w cudzysłowie towarem najwartościowszym, najważniejszym dla państwa, czyli ludźmi, pozwalając im wyjeżdżać za granicę, zostawiać tam pieniądze, osiedlać się i w ten sposób po prostu nasze społeczeństwo topnieje.
Prawda, co jakiś czas przecież pojawiają się publikacje, mówią o tym szefowie, nie wiem, rządów tamtych krajów, Wielkiej Brytanii, Irlandii, dziękują Polakom, bo nawet to się daje policzyć, że te setki tysięcy Polaków tam pracujących wniosły do wzrostu angielskiego czy irlandzkiego PKB 0,5%, 0,4% w przeliczeniu na tamte pieniądze, to są miliardy funtów. A więc olbrzymie pieniądze, tak? Dzięki ich zaangażowaniu, pracy, oczywiście oni otrzymali wynagrodzenia, ale wytworzyli wartość dodaną, o którą bogaci się angielskie czy irlandzkie państwo. Więc to jest mechanizm znany od lat i ja z najwyższym zdumieniem jakby odbieram to, że jest taka ogromna niechęć. Wyjechali, a to już mamy ich z głowy, prawda, nie tworzą nam tutaj armii bezrobotnych, nie trzeba wypłacać zasiłków.
To jest strasznie,
mamy z tego tytułu kłopoty.
Panie pośle, jeżeli ja tylko sobie biorę kartkę papieru i wyliczam, no tak, dzisiaj wyjechało 20 tysięcy, jutro 30 tysięcy i tak sobie odejmuję i wychodzi mi w roku 2040 32 miliony.
Tak, i przechodzę do tego do porządku dziennego.
Premier to nie jest jakimś księgowym, który po prostu tylko sobie liczby oblicza, tylko musi jakąś politykę prowadzić.
No właśnie. Tej niestety polityki nie ma, oprócz tej głębokiej, oprócz takiej tej powierzchownej, marketingowej. Ale właśnie, ponieważ o tych wyjazdach mówimy, więc jeszcze dopowiedzmy. Ja oczywiście nie mam pretensji do tych ludzi, że oni wyjeżdżają. No bo jeżeli mamy swobodne przemieszczanie się w ramach Unii Europejskiej i jeżeli wyjechał kolega, tak, z rodziną i okazuje się, że po paru miesiącach nie tylko stać go tam na jakieś skromne mieszkanie, żona nie pracuje i jakoś godziwie żyją i wysyła tutaj sygnał do Polski, że słuchaj, jeżeli masz takie umiejętności, to nawet ja ci tam pomogę, tak, na tym rynku pracy, żebyś szybciutko się odnalazł, to ja się nie dziwię ludziom, że z takiej oferty korzystają. No bo co, mają tutaj za zasiłek dla bezrobotnych egzystować?
Ale ja się dziwię, że za wszelką cenę rząd nie próbuje ich zatrzymać.
To prawda. I proszę ojca. I powiedzmy sobie, młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, wyjeżdżają, ale przecież zostają ich rodzice, zostają ich dziadkowie. I gdyby oni pracowali tutaj i odprowadzali składki ubezpieczeniowe do naszego systemu, to z ich składek, tak, byłyby wypłacane świadczenia emerytalne dla ich rodziców, czyli dla ich dziadków. Jeżeli ci ludzie wyjeżdżają, to automatycznie ktoś inny musi odprowadzać składki na te świadczenia. Ja oczywiście tego fizycznie nie wiążę, tak? Że ktoś wyjechał,
jasne,
a przecież ktoś tu musi utrzymywać. Tylko mówię o idei. Jak zmniejsza się podstawa tej piramidy, tak? Jak coraz mniej ludzi łoży do tego systemu. I w związku z tym ten system jest coraz mniej wydolny. W sensie rachunkowym wszystko się zgadza. Tylko jeżeli patrzy się i logicznie się myśli, to zastanawia się, no co jest przyczynami tego zjawiska, tak? Więc nie walczmy ze skutkami, tylko zastanówmy się, jak powoli, no bo przecież z miesiąca na miesiąc przyczyn się nie da usunąć, ale usiądźmy, porozmawiajmy nawet z opozycją i my jesteśmy na to otwarci.
No, wszyscy jesteśmy,
ja myślę, że Polacy są gotowi na wyrzeczenia pod warunkiem, że będą widzieli, że to ma głęboki sens. polityka prorodzinna w każdym kraju, a w szczególności takim jak Polska, ma naprawdę głęboki ekonomiczny. Ja już sprowadzam
tylko,
to
tylko że u nas, panie pośle, ta polityka prorodzinna bardzo często jest ośmieszana, wyśmiewana i jakaś taka etykietka jest jej dawana, nie wiem, kościółkowa. Bo polityka prorodzinna w Polsce mi przynajmniej przypomina bardziej jakąś taką pomoc socjalną dla ludzi, prawda, aniżeli jakąś długofalową politykę, czyli jakąś troskę o dobro wspólne.
Tak nieopatrznie o racjach tej polityki wypowiedział się, myślę, że nieopatrznie, bo wicepremier Pawlak, który powiedział, no nie powiedział wprost, że nie wierzy w przyszłość systemu emerytalnego, ale wierzy w oszczędności indywidualne, a przede wszystkim w swoje dzieci, że kiedyś być może zaopiekują się nim i mu pomogą. I proszę zobaczyć,
wszystkie dzieci nasze są.
Proszę zobaczyć, jak te mainstreamowe media go zaatakowały za to. Bo on w tym krótkim stwierdzeniu oddał sens systemów ubezpieczeniowych współczesnego świata, tak? Że tylko duża ilość urodzeń i w konsekwencji w przyszłości duża ilość ludzi na rynku pracy daje szansę wydolności systemów emerytalno-rentowych. Bez tego żaden system nie będzie wydolny.
Bo co ma do zaoferowania pan premier, panie pośle, młodemu człowiekowi, który idzie na studia, tak, kończy te studia. Kiedy czytam, że bezrobocie w Polsce szczególnie dotyka najmłodsze pokolenie, w niektórych województwach blisko 3 na 5 osób, czyli 60% osób, to ludzie, którzy nie ukończyli 34 roku życia. I tak na przykład w Lubelskim 57%, w Małopolskim 56%, w Podkarpackim 55,5%, w Świętokrzyskim 54%. I jeszcze jedna informacja, którą tutaj warto powiedzieć, że Polska jest jednym z dwóch krajów członkowskich Unii Europejskiej, obok Malty, z najniższym odsetkiem osób zawodowo-czynnych po 55 roku życia, to jest 36%. Więc jakby i z jednej strony niedobrze, i z drugiej strony bardzo
właśnie
niedobrze.
Właśnie, proszę ojca, tego drugiego wątku jeszcze nie dotknęliśmy, a on w tym całokształcie jest także znaczący tych argumentów przemawiających przeciwko tej koncepcji wydłużania wieku emerytalnego. Otóż teraz przy wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn okazuje się, że mamy do czynienia z ogromnym bezrobociem w tym wieku 50+. Poprzednie rządy dosyć sprawnie likwidowały tak zwane emerytury pomostowe. Tak? Spora część tych ludzi została w zasadzie bez środków do życia. Wymyślono i to w roku 2009 ten program z wielkim hukiem ogłoszono w mediach, program 50+, a więc wsparcie dla ludzi, którzy z jakichś względów stracili pracę, mają powyżej 50 lat, no i z różnych względów dla pracodawców nie są atrakcyjni. Tam zmniejszono od ich wynagrodzenia składkę na fundusz pracy, jeszcze parę mechanizmów finansowych wprowadzono. Ten program jest realizowany już parę lat. Wydano na to 8 miliardów. Właśnie chciałem o tym, czyli gigantyczne pieniądze i okazuje się, że wzrost w tej grupie zatrudnienia nastąpił o 2%, czyli tam nie wiem, z 33% chyba, a więc w tym wieku tylko 33% ludzi pracowało, wzrosło to do 35%. To oznacza, że 2/3 ludzi, którzy czekają na emerytury, tak, jest bez pracy. Teraz pan premier mówi, wydłużajmy wiek.
Nie 50+, tylko 60+.
Tak, a my zaproponujemy program 60+. Przecież to jest kpina w żywe oczy. Ja nie wiem, jak ten człowiek ma śmiałość, no na razie on nie stanął przed te konsultacje, które się odbywały, jak ojciec obserwuje, to są konsultacje dosyć sterowane. To są wybrane środowiska, tak? Idzie się na ich zaproszenie. Tam najczęściej nie są to ludzie ciężkiej pracy, niezależnie od tego, czy są to kobiety, czy mężczyźni. Tam pojawiło chyba się ze dwa razy przedstawiciele związków zawodowych, którzy tak ostrzej...
Bardziej mi się podobało spotkanie z kobietami Platformy Obywatelskiej.
O właśnie. I tam nawet słyszałem panią, jedną z aktorek, może nie będę wymieniał nazwiska, która powiedziała, że ona będzie pracowała do 80.
Czekałem, tak jak w komunizmie, kiedy ogłaszano hasło kobiety na traktory, tak. Kiedy panie przyjdą do premiera, premiera z kwiatami, podziękować mu za ten fantastyczny pomysł.
Fantastyczny pomysł. Taka była mniej więcej atmosfera. Więc rzeczywiście wychodzenie z takimi pomysłami w sytuacji, kiedy to, co zapowiedziało się, nie daje żadnych rezultatów, tylko marnotrawione są publiczne pieniądze, no jest rzeczywiście skandaliczne. Więc jak ojciec widzi, tych argumentów przemawiających przeciwko temu rozwiązaniu jest aż nadto. A niestety debata na ten temat no jest cokolwiek sterowana. Pan premier jak zaklęcie powtarza 67, 67, 67. Usłużne media, ekonomiści, tak zwani eksperci także pokazują, że no bez tego nasze systemy ubezpieczeniowe nie będą wypłacalne, a poważnej, merytorycznej dyskusji niestety na ten temat nie będzie. I powiem szczerze, jestem pełen najczarniejszych myśli, bo obawiam się, że za tydzień te osławione konsultacje się skończą. Projekt, goły projekt ustawy przyjdzie do Sejmu i karnie większość rządząca niestety go przyjmie. Chciałbym być złym prorokiem. Takie maleńkie światełko zapaliło się teraz przy okazji tej prywatyzacji Lotosu. Też wydawało się, że jesteśmy na przegranej pozycji, a na koniec końców udało się ten projekt skierować do drobniutki sukcesik, ale jednak połamała się jakoś koalicja i czterema głosami udało się ten projekt odesłać do komisji sejmowej. Więc być może w tej fundamentalnej sprawie posłowie, przynajmniej niektórzy, nie będą myśleli w kategoriach partyjnych i dyscypliny partyjnej, tylko w kategoriach obywatelskich, przyszłości naszego państwa i być może już na etapie właśnie tych prac parlamentarnych ten pomysł się załamie. Jesteśmy otwarci na poważną debatę we wszystkich tych sprawach, ale pod warunkiem, że poważnie podejdziemy do podstawy tej piramidy. Do podstawy, bo to może być źródło naszego autentycznego sukcesu. Prawdzie nie za rok czy za dwa, ale już za kilkanaście lat będą bardzo wyraźnie dobre rezultaty tej polityki.
Zaprośmy naszych telewidzów. Zapraszamy zatem do rozmowy z panem posłem, doktorem nauk ekonomicznych Zbigniewem Kuźmiukiem. Mówimy o emeryturach, mówimy o tym, co może nas czekać, jeżeli pan premier nie ugnie się pod naporem społecznym. Ten napór społeczny jest duży i mam wrażenie, że jak przyjdzie wiosna, będzie jeszcze większy. Numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Polski Południowej oraz 657 0013 i 14 dla telefonujących z zagranicy. Czynne są także telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 300 i 536 600 400. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jestem na antenie?
Tak, słuchamy pana. Gdyby pan podał swoje imię, będzie nam wtedy łatwiej rozmawiać.
Dzwonię z Łodzi, mam na imię Bogdan.
Prosimy, panie Bogdanie.
Chciałem się łączyć do tych rozmów, bo te wszystkie kwestie tutaj poruszane są bardzo trafne. Ale chciałbym jeszcze nieco dodać. Jeżeli chodzi o pana Pawlaka, premiera, o tych dzieciach, o których mówił, to nie wiadomo, czy nie wyjadą, bo mogą jeszcze wyjechać. Także nie wiem, czy będą na niego akurat pracowały. To jest raz. Odłożyć pieniądze z 1500 zł, no to jest ciężko, żeby potem ewentualnie na jakąś tam emeryturę, do dołożenia do emerytury wystarczyło. Co jeszcze jest? No ten czas, który ewentualnie pan premier przeznaczył, 67 lat, to czy nie jest czas, w którym będziemy pracowali? To jest czas otrzymywania emerytury, więc po prostu później zaczniemy otrzymywać emeryturę. A czy będziemy pracowali do 50 czy do 55, to nie wiadomo, tego nikt nie wie. Ale mnie się wydaje, że tego wszystkiego najmniejsze to jest to, co nie zostało jeszcze tutaj powiedziane, że w zasadzie to rząd na tym tylko zyska. A jeżeli w 2013 roku ktoś będzie przychodził na emeryturę, to państwo zarobi 8100 zł na nim. W 14 już 16 tysięcy, w 15 24 tysiące, w 16 32 tysiące, a po dwóch latach 64 tysiące. Więc jeżeli chodzi o tą wyższą emeryturę, którą mamy dostawać, to są kpiny, bo akurat w tym okresie, który podałem, to ta emerytura tak dużo nie wzrośnie. Także jest to nabijanie ludzi w butelkę i powinniśmy się obudzić i coś z tym pantem zrobisz. No nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy się na to wszystko zgodzili. Może tyle.
Dziękuję bardzo, panie
za wysłuchanie i do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
No, my mówiliśmy o tym, że rzeczywiście wydłużenie wieku emerytalnego, no to oznacza, nawet jeżeli to się dokonuje stopniowo, bo to ma się od 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, tak, ma być wydłużany wiek emerytalny, więc to nie dokona się skokowo, ale mimo wszystko, no, więc ten wiek się przesuwa i każdy uprawniony do świadczenia emerytalnego musi pracować, jeżeli pracuje, tak? I odprowadza przez ten czas składkę, a nie pobiera świadczenia. Więc nie wiem, czy te sumy, które podał tutaj telewid czy słuchacz, są prawdziwe, ale nie ulega wątpliwości, że ten mechanizm wydłużenia wieku, no, będzie dawał oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tego względu, że od każdego dłużej pracującego z jednej strony będzie odprowadzana składka, z drugiej strony nie będzie otrzymywał świadczenia, tak? Które był otrzymywał, gdyby ten wiek był krótszy. Więc te oszczędności w odniesieniu do każdego, prawda, się pojawiają i stąd redukują się wydatki i dlatego tyle czasu poświęciłem temu tłumaczeniu, dlaczego z taką radością tego rodzaju decyzje witają rynki finansowe, bo wiedzą, że mniej pieniędzy budżetowych jest przeznaczanych na wypłatę świadczeń, tak? Ludzie dłużej pracują, krócej otrzymują świadczenia i w związku z tym na pewno takie państwo będzie płaciło swoje długi, w tym długi zagraniczne. Więc takiej reformie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska daje bardzo szeroką reklamę i wita z ogromną radością, bo wie, że w takich krajach ich pieniądze nie są zagrożone.
No i przyjmuje także na parkiety tych, którzy aktualnie sprawują władzę. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Słuchamy?
Halo?
Prosimy, halo? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Niemiec. Chciałbym tutaj wtrącić się troszkę do rozmowy. To wszystko prawda, co mówi pan poseł Kuźmiuk, ale przy tych wszystkich rozmowach o tych funduszach emerytalnych wmawiają w społeczeństwu wszyscy ludzie, wszyscy, którzy na ten temat dyskutują, że na obecne emerytury, znaczy na emerytury obecnych emerytów, muszą pracować przyszłe pokolenia. Może wspomnijmy o tym, że należałoby wprowadzić jakąś taką ustawę, żeby w końcu nie okradać tego biednego już i tak ZUS-u, żeby państwo nie okradało biednego ZUS-u, bo przecież ja pracowałem 45 lat i gdzie są moje składki? Gdzie są moje składki na moją emeryturę? I ciągle każdy jakiś rząd robił sobie, prawda, no jakieś takie wejścia do tego ZUS-u i ciągle stamtąd brał pieniądze. I chciałbym, żeby, ja wiem, to już nie uzdrowi, ale żeby na przyszłość po prostu jakiś mechanizm wprowadzić, żeby rząd nie wykradał tego biednego funduszu ZUS-owskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. No właśnie, to jest to pytanie, które wielu ludzi stawia. Gdzie prawda. Są te moje składki płacone przez kilkadziesiąt lat?
I to jest rzeczywiście... Ja pokazuję mechanizmy, natomiast rzeczywiście dla ludzi, którzy pracowali tyle lat i kiedy słyszą, że ktoś teraz obecnie pracujący musi odprowadzać składkę, żeby oni otrzymali.
Bo wygląda na to, jakby on całe życie nie pracował.
No więc właśnie, proszę ojca, no niestety w tym tak zwanym systemie budżetowym tak właśnie jest, że obecnie pracujący odprowadzają składkę i z tych składek płacone są świadczenia dla obecnych emerytów. Niestety pieniędzy odkładanych przez tych pracowników kiedyś nie ma. One zostały zużyte na różne cele przez państwo. Trudno już powiedzieć, na jakie, nie wracajmy do tej historii. Ale proszę ojca, ja chcę powiedzieć i tego systemu nie zmienimy, bo gdybyśmy chcieli teraz pieniądze tych, którzy aktualnie pracują, zatrzymać, tak, żeby one finansowały w przyszłości ich emerytury, to wytworzyłaby się gigantyczna dziura zobowiązań, której nie bylibyśmy w stanie sprostać. Proszę sobie wyobrazić, że bo to według różnych szacunków te zobowiązania, aktualne zobowiązania emerytalne naszego kraju, różnie szacowane, przekraczają albo 2 biliony, albo 3 biliony złotych. Nasz budżet to jest 300 kilkadziesiąt miliardów.
Czyli wygląda na to,
czyli zobowiązania wobec emerytów aktualnych emerytów, zakładając, że oni będą żyli, przekraczają wartość naszego budżetu jednorocznego 7-krotnie albo 8-krotnie. Nie ma takich pieniędzy. Więc ten system solidarnościowy musi trwać. Natomiast zostawmy na chwilę ten system i powiedzmy dwa zdania o tym systemie kapitałowym. Bo tam w OFE, tak, odprowadzamy składkę i tam te pieniądze są. One nie są przejadane. One są inwestowane w różne instrumenty finansowe, jak to się zgrabnie mówi, a więc część w obligacje, część w akcje przedsiębiorstw. I możemy powiedzieć, no ci, którzy odkładają, tamte pieniądze mają. Co do zasady zgoda. Natomiast co do idei z tego systemu, on jest identyczny jak ten budżetowy. Bo proszę ojca, dobrze, zakładam, że te fundusze dobrze inwestują i cały czas te kwoty, które tam odprowadzamy, procentują, rosną, tak? Czyli ten cały kapitał, który odkładamy, cały czas rośnie. Tak był zbudowany ten system. No dobrze, ale w jakimś momencie, po 20 czy 30 latach tego odkładania, przychodzi taki moment, że my przechodzimy na tę emeryturę i mówimy do tego funduszu, tak? Proszę teraz nam wypłacać tę emeryturę. Co robi ten fundusz? No on ma nasze pieniądze w jakichś papierach wartościowych. Obligacjach, akcjach, wszystko jedno, tak? On musi, tłumaczę to na przykładzie jednego ubezpieczonego, ale to w masie tak właśnie wygląda, że musi sprzedać te papiery, tak, żeby mieć żywe pieniądze, bo przecież nie wypłaci emerytowi papiery w obligacjach, tak, czy w akcjach jakiegoś przedsiębiorstwa. On potrzebuje po prostu żywego pieniądza. Musi je wtedy sprzedać. I jest pytanie, po jakiej cenie je wtedy sprzeda? Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że ta cena będzie atrakcyjna, czyli będzie wyższa niż te papiery zostały kupione, tylko wtedy, kiedy będzie pracowało dużo ludzi, będą zarabiali niezłe pieniądze, tak, i będą chcieli oszczędzać w tych papierach wartościowych, tak? Czyli jeżeli będzie tych ludzi coraz mniej, tak, będzie duże bezrobocie, będą niskie wynagrodzenia, to nie ma szans, żeby te papiery wartościowe wówczas były tak wartościowe, jakbyśmy sobie tego życzyli. A więc summa summarum, niezależnie czy mamy system budżetowy, czy system kapitałowy, tak jak w OFE, ja oczywiście nie zakładam, że firmy wyprowadzają jeszcze te kapitały, czego się można tutaj spodziewać, to przyszłość obydwu systemów zależy od
rynku pracy.
Od masowości urodzeń, rynku pracy i poziomu wynagrodzeń. Jeżeli to się będzie rozwijało, to jest szansa, że ten system kapitałowy nie będzie fikcyjny, tylko będzie rzeczywiście dawał nam szansę na jakieś godziwe świadczenie.
A Prawo i Sprawiedliwość mówi, żeby mieć wybór. ZUS lub OFE, żeby to ludzie mieli wybór.
I proszę ojca, i właśnie potrzebna jest wreszcie ustawa o tym, żeby był swobodny wybór i rzetelna informacja dla tych ludzi. Naprawdę powinniśmy ludziom wykasować z ich świadomości te słynne obrazki, że to będzie właśnie takie będą świadczenia, że tylko pozostają nam wyjazdy na wycieczki do Egiptu czy do innych ciepłych krajów. Że to może być tak, w zależności od tego, w co te fundusze zainwestują te pieniądze, że tych pieniędzy może nie być. Że mogą być znacznie mniejsze, co ostatnie 3 lata udowodniły nam. Co więcej, te otwarte fundusze są u nas nastawione na wyraźne wyprowadzanie pieniędzy. No jeżeli przez 10 lat one zarobiły ponad 20 miliardów złotych, przecież z tych składek, to są to gigantyczne pieniądze, które wyjechały z Polski. Jeżeli teraz jeszcze Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jak wspomniałem, narzuci nam konieczność powiększenia tego limitu inwestycji za granicą, to może się okazać, że taki fundusz, którego właścicielem jest PTE, ta firma, tak, zagraniczna, no nie będzie chciał inwestować w polskie papiery wartościowe, tylko zainwestuje w jakieś akcje jakiejś firmy, albo w obligacje jakiejś firmy, albo jakiegoś kraju, a później się okaże, że no niestety ta inwestycja nie tylko nie przyniosła zysku, ale spowodowała poważne straty. Więc to jest potworne ryzyko, że z takim trudem odkładane pieniądze mogą po prostu z Polski wyjechać, a Polska potrzebuje kapitału jak powietrza. Proszę ojca, jeszcze jedna informacja, tak sumarycznie. Żeby odprowadzać tę składkę do OFE, no bo to się dzieje z bieżących naszych wynagrodzeń, to państwo musiało pożyczać pieniądze do ZUS-u, tak? Żeby zapewnić wypłacalność ZUS-u. W ciągu tych 12 lat funkcjonowania OFE pożyczyliśmy, państwo z odsetkami pożyczyło 260 miliardów, a w OFE jest 230 miliardów. Tyle kosztuje, czyli o 30 mniej. Tyle kosztuje nas ten system, który wprowadzał z takim rozmachem pan premier Buzek. Nikt tej prawdy nie przekazuje, ale to jest prawda dramatyczna. Proszę sobie popatrzeć na znacznie bogatsze kraje od nas. Niemcy, Francja, takich systemów ubezpieczeniowych nie wprowadziły, bo one mówiły, nas na to nie stać. Nas na to nie stać. Polskę, kraj na dorobku w roku 98, było na to stać. No bo stały za tym gigantyczne firmy, gigantyczne kapitały, które widziały w tym możliwość dosyć łatwego zarobku. Bo tak naprawdę te fundusze emerytalne za nic nie odpowiadają. Suma summarum, powiedziałem, jak w 2009 roku przyszło sprawdzam dla kobiet i okazało się, że wypłacają z tych systemów po kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to skrzętnie przepchnięto wszystkie te zobowiązania do ZUS-u i płaci ZUS, a one mają dalej święty spokój. Teraz pan premier daje im kolejne 7 lat wakacji na niewypłacanie emerytur.
I tak zgłosimy się do Skarbu Państwa.
No właśnie, no właśnie.
Prosimy bardzo, halo?
Halo?
Słuchamy.
Halo?
Słuchamy pana.
No jeszcze pan Kuźniuk gada.
Nie, już siedzę cicho i czekam na pana pytania.
Ma pan niewyłączony telewizor. Panu
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam ojca i pana doktora Kuźniuka. Panie doktorze, bardzo ładny pan wykład zrobił, ale chyba pan też, cała Polska wie, że Tusk realizuje politykę Bismarcka i pana Schrödera, lewicy niemieckiej i ruskich.
Myślę, że to są takie trochę ideologiczne podejścia.
No właśnie,
tak?
My chcieliśmy...
Raczej skupmy się na tych faktach.
No więc właśnie, proszę ojca, ja traktuję tę rozmowę z ojcem, możliwość mówienia o tym tak troszeczkę edukacyjnie. Chciałbym, żeby do maksymalnie dużej liczby osób dotarły takie prawdziwe informacje.
Bo to dotyka każdego,
tak,
prawda?
I żeby uruchomić prawdziwe myślenie o tym, co nas w przyszłości czeka, jeżeli nie podejmiemy określonych decyzji. Bo rzeczywiście, pan premier teraz wychodząc mówi, wydłużamy wiek emerytalny, bo zaczyna nam brakować pieniędzy. A my nadaliśmy tytuł tej audycji, wydłużenie wieku emerytalnego rezultatem 4 lat rządów Donalda Tuska.
Nie 100 dni.
Nie 100 dni, 4 lat. To jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego opowiadania o Zielonej Wyspie. To jest konsekwencja tego ładnego wyglądania w telewizji, tak? Tych ładnie dobranych garniturów, koszul, tych konferencji prasowych z Angelą Merkel i Sarkozy. Za to musimy zapłacić, bo w gospodarce, w państwie nie ma czegoś, czy w ekonomii, nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Jeżeli
a liberałowie tym bardziej powinni o tym wiedzieć.
Liberałowie o tym powinni wiedzieć. Jeżeli byle jak się rządzi, jeżeli nie pilnuje się interesów naszego kraju, jeżeli oddaje się elementarne interesy za nic, tak, to niestety przychodzą rachunki. I jednym z tych rachunków jest konieczność wydłużenia wieku emerytalnego, przynajmniej zdaniem premiera. To jest konsekwencja. Pożyczyliśmy... Premier Tusk otrzymywał państwo z długiem 500 miliardów. To był wysoki dług, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości on przyrósł zaledwie o kilkadziesiąt miliardów. W ciągu 4 lat przyrósł o 300 miliardów złotych. Coraz częściej zaczynamy pytać, na co te pieniądze poszły. Bo przecież to były pieniądze dodatkowe do tego, co wydawaliśmy z budżetu państwa. Koszty obsługi tego długu 800 miliardowego to jest 43 miliardy złotych w tym roku.
Namalowanie trawy na Zielonej Wyspie.
Proszę ojca, pewnie w radiu po 21 będzie szansa, żeby dłużej o ten temat porozmawiać. Ale przecież mamy wielkie pieniądze europejskie. I dobrze, budujemy drogi, stadiony, ale jak przyjrzymy się temu, to zaczynają się już w tej chwili problemy. No jak to jest, że Stadion Narodowy kosztuje 2 miliardy złotych? więcej niż stadion na Wembley, gdzie tam koszty robocizny, koszty wszystkiego są znacznie wyższe, tak? Tam budują popularne cenach niż w Polsce.
Tych absurdów jest znacznie więcej. Również to jest oczywiście osobny temat, tak? Ale chociażby drogi, prawda? Autostrady. Buduje się za wielkie pieniądze autostradę, która zazwyczaj jest zresztą w remoncie. Opłaty są takie, że ludzie wybierają drogi poza autostradami, niepłatne, rozjeżdżając te drogi gminą.
I często ginąc na tych fatalnych drogach. Rzeczywiście, z wielkim wysiłkiem, bo te ostatnie parę lat, no właśnie ze względu na ten dostęp do środków europejskich, budujemy tych dróg i szybkiego ruchu autostrad troszeczkę więcej, ale jednocześnie wprowadzamy takie zasady korzystania z nich, że wygląda to na kompletny absurd. Rzeczywiście, no mamy coraz więcej tych połączeń i okazuje się, że jak przejeżdżamy nimi, to jest na nich pusto, choć na drogach obok mamy do czynienia z walką o życie. No ja właśnie do studia tutaj w Toruniu jechałem taką drogą, to jest droga numer 50. Poruszają się nią ciężarówki ze wschodu na zachód. Ona została poprawiona, rzeczywiście jest niezłej jakości, ale jednojezdniowa. I tam odbywa się regularna walka o życie, bo jeżeli jedzie się samochodem osobowym, a jedzie 5 ciężarówek przed i kilka za, i one zaczynają się wyprzedzać, to walczymy o życie. A jednocześnie drogi szybkiego ruchu są rzeczywiście coraz częściej obciążone takimi opłatami, że rzadko kogo w Polsce stać, żeby taką drogą się poruszać. Więc ja tu nie widzę żadnej rozsądnej polityki. Protestują samorządy, bo one także sporo inwestują w drogi wojewódzkie, powiatowe. Ciężarówki przenoszą się z tych...
No trudno się tym protestom dziwić.
Tak, przenoszą się właśnie z tych dróg na te drogi, które nie są dostosowane do takiego ciężkiego ruchu i je po prostu rozjeżdżają w jeden rok.
A z drugiej strony trudno dziwić się ludziom czy przewoźnikom, którzy...
Że poszukują obniżki kosztów, no bo weszło emyto, tak, ceny paliwa idą do góry, jeszcze dodatkowe opłaty, no a przecież oni nie podyktują cen na swoje usługi jakichś niebotycznie wyższych niż do tej pory. Także rzeczywiście tych absurdów jest co niemiara. Ale rzeczywiście mam nadzieję, że później podyskutujemy na temat sensowności wydawania pieniędzy, tych także pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Bo my powinniśmy finansować projekty choćby drogowe w dużym zakresie, bo rzeczywiście sieć drogowa jest takim krwioobiegiem gospodarki. Jeżeli Polska będzie miała dobrej jakości drogi, to jest szansa, że te różne podmioty gospodarcze, one bardzo często poszukują takiej lokalizacji, prawda, gdzie jest dogodny dojazd. Szybko można dojechać, szybko można wyjechać. Centra logistyczne i tak dalej. One mogą być tutaj lokowane, bo szczęśliwie Bozia położyła nas na skrzyżowaniu szlaków ze wschodu na zachód i z północy na południe. Z tego można wyciągać korzyści, pod warunkiem rzeczywiście, że będzie się miało rozbudowane dobrze drogi. I inwestycje w drogi w przyszłości powiększają bazę podatkową, ale już inwestycje w wielkie stadiony nie za bardzo. Żeby Stadion Narodowy, żeby sfinansować koszty jego rocznego utrzymania, tam się musi odbyć około 40 imprez tej skali, co mecz piłkarski z 50 tysiącami kibiców. Moim zdaniem nie ma szans, żeby w przeciągu stosunkowo krótkiego okresu, bo zimę trzeba wykluczyć z tego rodzaju, tak, organizowania imprez, żeby tam była szansa na odbycie takiej ilości imprez. Więc już dzisiaj wiemy, że zbudowaliśmy wprawdzie obiekt ładny, pan premier może z nim się pochwalić, nawet powiedzieć, że tapety z wizerunkiem tego stadionu wysyłają sobie w tej chwili ludzie na komórki, tak, prawda, wielki sukces. Tylko ciekawe, co powie za pół roku, jak się okaże, że do jego rocznego utrzymania trzeba dołożyć każdego roku kilkadziesiąt milionów złotych. My jako kraj na dorobku takich inwestycji powinniśmy się wystrzegać.
Się
albo przynajmniej mierzyć siły na zamiary, czyli budować takie obiekty, które będziemy w stanie, które będą po oddaniu do użytku, będą w stanie się same utrzymać. Niestety tak nie robimy. Także proszę ojca, może się okazać, także po tej kadencji korzystania ze środków europejskich, że sfinansowaliśmy z nich wiele przedsięwzięć, które nie tylko nam nie dają dochodu, ale tworzą koszty, które będzie trudno nam sfinansować. No proszę sobie wyobrazić, taka Portugalia przeprowadziła jakiś czas temu Mistrzostwa Europy, wybudowała chyba 10 stadionów i połowę z nich rozebrała. bo nie była w stanie ich sfinansować. Później.
Panie pośle, ale my czekamy na 300 miliardów, chyba tyle nam obiecano w kampanii wyborczej z Unii Europejskiej. Obiecał Jerzy Buzek, obiecał komisarz Lewandowski, Radosław Sikorski, Donald Tusk. Więc przynajmniej jak tę reklamówkę zachowamy, to będziemy wiedzieli, kogo o te pieniądze pytać ci panowie.
Proszę ojca, już teraz zadawane są te pytania i pan komisarz Lewandowski na takim spotkaniu z młodzieżą z liceum, które kiedyś kończył, przyznał się, że no, uczestniczył w jakiejś szopce wyborczej. Proszę ojca, gdyby to był naprawdę demokratyczny kraj z dostępem, pełnym dostępem informacji dla wszystkich ludzi, to taka wypowiedź eliminowałaby polityka z polityki na zawsze.
No problem w tym, że właśnie z dostępem do szerokiej opinii, chociażby przez multiplex cyfrowy, jest problem i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tworzy problem, bo nie chce telewizji Trwam na ten multiplex.
I nie chce rzetelnej informacji, która by docierała do możliwie szerokiej rzeszy Polaków.
Koło nam się zamyka, widzimy jak te nitki do kłębka z różnych stron się schodzą, no ale na tym polega polityka, żeby te wszystkie nitki widzieć, uwzględniać i umieć sobie.
Żeby rozumieć te mechanizmy
połączyć.
I mam nadzieję, że ta audycja właśnie temu pogłębieniu rozumienia służy.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panie pośle. Pan poseł doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźmiuk był naszym gościem. Zapraszam państwa także na 21:40 w Radiu Maryja. Z naszym gościem spotkamy się ponownie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękuję. Szczęść Boże.